Ostatnio to, jak wiecie, to nie tylko ja, ale wielu z nas jesteśmy zajęci przez te dwa lata wojną i Ukrainą i fala Ukraińców i dużo dobrodziejstwa, które miało miejsce w tych czasach, w tych latach i dużo okropnych rzeczy też. I będąc zaangażowany w tym, to wspomniałem pewnie, że byłem na froncie 5 dni. Na samym froncie. I pytanie mam do was, co byście zrobili, jakbyście zorganizowali sobie podróż na front? 5 dni masz. Co zrobisz? To było nasze zadanie, żeby się zastanowić nad tym, co mamy robić przez te lata. I szczególnie będąc tam na froncie, to wiadomo, że życie może być krótkie. Więc trzeba w tym momencie się zastanowić nad tym, jak wykorzystamy te dni. I myślę, że jak przygotowałem się szybko wczoraj wieczorem na to kazanie, to 16 rozdział Dziejów Apostolskich, myślę, daje pewną odpowiedź na to, co powinniśmy robić. I moje pytanie z rok temu, jak pracuję z uchodźcami, było, co Jezus zrobił? Nie co Jezus by zrobił, tylko co Jezus zrobił. Dlatego, że Jezus miał bardzo mało czasu na tej ziemi, 3 lata. I musiał wybrać, nie mógł wszystkiego zrobić jako człowiek w ciągu 3 lat. Co zrobił? Na co się skupił? Bo On jest naszym mistrzem, On jest naszym Panem. Za Jego przykład powinniśmy iść. Może tu są pewne klucze, czego On nie zrobił i co zrobił. I tak samo możemy powiedzieć na temat apostoła Pawła. Co zrobił? Mógł wiele rzeczy robić w swoim życiu, krótkim stosunkowo. Ale co zrobił? Zobaczymy, co zrobił w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Jesteśmy, przedtem, że czytamy ten tekst, jesteśmy po pierwszej podróży misyjnej Pawła. I Paweł pod koniec pierwszej podróży misyjnej jedzie do Jerozolima i tam, jak pamiętacie, jest sobór zbierany wokół tematu, co mamy oczekiwać, wymagać od pogan. I Paweł wraca zwycięsko z tej konferencji z apostołami, uwolniony od wymogów, wielkich wymogów, które jedni Żydzi, judaistyczni Żydzi, chcieli narzucić na pogan. I Paweł w tym momencie wraca do polu misyjnego i zobaczycie tu na mapie, jak ta podróż, ta druga podróż, która się zaczyna w 16 rozdziale, jak to miało miejsce. Mamy tu na dole początek, Jerozolim, i potem on przechodzi przez Syria i Sycylia. Nie mamy tu dużo informacji o tym, co tam się stało. I wraca do Derby i do Listry. Jeżeli pamiętacie, Listra to było miejsce, gdzie ukamieniowano go i zostawiono go poza murami miasta, żeby umrzeć. I Listra, jak zobaczymy w tym rozdziale, jest miejscem, gdzie spotkał Tymoteusza. I potem razem z Tymoteuszem, i pamiętacie, z kim on jeździł na drugiej podróż misyjne? Ktoś pamięta? Zadanie domowe. Nie Barnaba. Barnaba się skłócił, jeżeli pamiętacie. Pod koniec 15 rozdziału się skłócił z Pawłem, więc Barnaba nie pojechał. Też nie mamy tu innych apostołów. 12. Nie słyszymy o nich, co oni robili. Wiemy, że Barnaba się ruszył do Cypra. Skąd pochodził i wziął tam Marka ze sobą, którego Paweł nie chciał wziąć. I Paweł bierze Silasa ze sobą na tej podróży tu do takiego rejonu Misia i Ewangelia dociera po raz pierwszy do Europy, do Filipii i tam zatrzymamy się pod koniec tego rozdziału. Więc właściwie mamy ten odcinek dzisiaj do Filipii. To jest miejsce, gdzie kończymy ten rozdział. Ciekawe, że nie mamy innych apostołów, nie mamy Barnaby. Dużo pewnie się działo i nie wiemy o tym. I nie wiemy, dlaczego Łukasz akurat się skupił na Pawła, chociaż prawdopodobnie Łukasz pochodził z Filipii i widzimy w tych relacjach, kiedy jest mowa o Filipii, że on używa słowo my, że my to robiliśmy. Więc jak byli razem w Filipii, to Łukasz był z nimi. Wygląda na to, że nie był całego czasu z nimi, ale że relacjonował to, co słyszał od innych. Więc to jest tło naszego fragmentu dzisiejszego. Zobaczymy, co się działo i co Paweł zrobił.
Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przejęła wiarę i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Gdy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
Jest wiele pytań w tym rozdziale. I tu Paweł ląduje w Liście, w mieście, które pewnie miało złe wspomnienia z powodu traktowania, ukamienowania, że prawie tam zmarł, ale jednak on się wybiera tam, żeby zachęcić. Ale szczególnie nawet nie słyszymy o całym kościele, szczególnie słyszymy o tym, że spotkał tam Tymoteusza. Tymoteusz, który był uczniem. Tymoteusz, który był, matka Żydówka i ojciec Grek, więc on powinien być według żydowskiego prawa, powinno to być jego religia, ale on nie był obrzezany. Więc widocznie jego ojciec, jedni uważają, że ojciec już nie żył, to nie jest jasne, czy jeszcze żył, czy nie, ale w każdym razie to nie pozwolił, albo prawdopodobnie nie pozwolił, żeby obrzezano jego syna. Między innymi argument za, myślę, że słaby dosyć, że za tym, że nie żył już ojciec, to, że Paweł dosyć szybko mówi o Tymoteuszu jako syn, że on jest jakby ojciec i syn. Można zredukować to do duchowego ojcostwa. Możliwe, że tak było, więc nie wiemy. Ale wiemy, że on miał częściowo żydowską krew i częściowo grecką krew. I Paweł spotka jego i skupi się na niego. I chciałbym, żebyśmy mieli na myśl to pytanie, a co i Paweł zrobił? Co Jezus zrobił? I jeżeli pamiętacie Jezusa, to Jezus spotkał pewnych ludzi, jeżeli patrzymy w pierwszych stronach Ewangelii, że Jezus spotyka się z ludźmi, z poszczególnymi ludźmi, którzy zaczynają z Nim chodzić. Nie wszyscy oczywiście, on zaprasza pewnych. Ale mamy od samego początku Ewangelii, mamy takich postaci jak Filipa, jak Szymona. Ludzie, których Jezus spotkał. I tu mamy w liście Tymoteusza. I Tymoteusz, który jest jego synem, staje się jego synem. I widać, że Tymoteusz był pod wpływem mamy, pod wpływem babci. To o tym jest wspomniane w 2 Tymoteusz, w liście, który Paweł pisze do Tymoteusza, że on jest pod wielkim ich wpływem, ich wiary, więc dla babci siedzących tu, to mam nadzieję, że to daje, nie tylko oczywiście, to mam nadzieję, że to daje nam wyzwanie, które podejmiemy, żeby tych młodych synów i wnuków wychować w wierze. Bo Tymoteusz był takim nawróconym, wygląda na to, z powodu swojej matki i babci. I Paweł każe mu się obrzezać. Znamy tą historię. I pytanie, dlaczego? Ze względu na Żydów w tym rejonie. Więc Paweł zdaje sobie sprawę z tego, do kogo Tymoteusz pójdzie, do kogo on jego wysyła, i twierdzi, że musi być obrzezany. I jak dobrze wiemy w Galacjan pod koniec, Paweł argumentuje, że obrzezanie nie jest niczym ważnym. I brak obrzezania nie jest ważniejsze. Też nie jest dobre ani złe. To nie jest, że obrzezanie jest bardzo ważne dla Pawła. Jest tylko ważne dlatego, że Tymoteusz miał służyć wśród Żydów. A dla Żydów to jest szalenie ważne. Więc Paweł jest gotowy przejść, i Tymoteusz musiał być gotowy przejść przez ten ból ze względu na ludzi, do których on chciał dotrzeć. I pytanie dla nas, nie? My nie jesteśmy, z tego co wiem, może Żydami, nie służymy wśród Żydów, większość z nas, jak nie wszyscy, co to może mieć coś wspólnego z naszym życiem? Z kim my chcemy mieć jakąś służbę? Katolicy? Polacy? Paweł mówi, że dla Żydów jestem jak Żyd. Dla Greków jak Grek. Dla tych pod prawem jestem pod prawem. Dla tych bez prawa jestem poza prawa. Robię wszystko, żeby wszelkimi sposobami ludzie znaleźli Jezusa. Co my jesteśmy gotowi zrobić, żeby Polacy wokół nas poznawali Jezusa? Co dla Polaków jest istotne? To jest jedno z pytań, które my musieliśmy sobie zadawać 40 lat temu. Jedna rzecz to jest język. Więc trzeba się uczyć polskiego. Ale też jest kultura. Trzeba uczyć się jeść po polsku. I kultura, i zwyczaje. Czy jesteśmy gotowi wchodzić w to? Jak daleko powinniśmy wchodzić w to? I katolicyzm jest względnie łatwy w stosunku, w porównaniu z buddyzmem czy z islamem. Jak stajemy, czy jesteśmy gotowi stać się muzułmaninem dla muzułmanów? Wiem, że to może nas nie dotyczy, ale w świecie misyjnym to są istotne pytania w dzisiejszych czasach. I jeżeli nie jesteśmy gotowi, to grozi nam to, że zostajemy sami. Że nikt nas nie będzie słuchał. Dlatego, że wiedzą, że jesteśmy dziwni, inni, nie nasi. Więc Paweł jest gotowy na taki ból i zachęca Tymoteusza, właściwie przeprowadzi go przez ten proces. I Tymoteusz staje się jego synem, przynajmniej w wierze. Czy my mamy takich Tymoteuszów w naszym życiu? Czy myślimy takimi kategoriami? Że mogę tu się znaleźć takiego Tymoteusza. Jak zobaczymy, jak dojdą do Filipi, Paweł szuka też takiego Tymoteusza. I znalazł Lidię. I jak kościół w Filipi się zaczyna, to się zaczyna od kobiet, od Lidii, od jej domu. Więc on nadal ma podobną strategię, jak już dociera do Europy, do pierwszego miejsca w Europie, gdzie ma służbę, to akurat pierwszy kościół rozpoczęty przez kobiety. Może i taka kobieta, Lidia, która jest kamieniem tego kościoła. I mamy tu mowę w 6 wersecie, że Duch Święty nie pozwolił mu wejść do Azji. Pytanie, co to znaczy? Widzimy w tym 16 rozdziale w różnych miejscach działanie Ducha Świętego. Duch Święty zabronił mu mówić słowo w Azji. Nie jest powiedziane jak. My jesteśmy ciekawi jak. Jak Duch Święty to robił. I niestety nie mamy tej informacji podane. Jak Duch Święty objawia swoją wolę, czy objawia wolą Bożą. O tym będziemy mówić za chwilę. Ale chciałbym sugerować, że musimy uczyć się słuchać Ducha Świętego. Co to jest? I wiem, dla jednych chrześcijan to jest taki temat delikatny, co najmniej. Ale wydaje mi się, że tu mamy do czynienia nie z tym, że Paweł czytał jakiś fragment, tylko w jaki sposób Duch Święty objawił mu swoją wolę. Zastanówmy się nad tym za chwilę. Jak Paweł podróżuje, widzimy, że on wykorzystuje zarówno porty, jako drogi. To był moment dobry, żeby podróżować, bo Rzymianie budowali dobre drogi. I oni przeszli dalej i zobaczymy, co następnie się dzieje.
W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni.
Okej, więc mamy kolejną interwencję w tej podróży Boga, bezpośrednia interwencja, tym razem z wizją. Może poprzednio była jakaś wizja, nie wiemy, jak Duch Święty zabronił go. Natomiast tu mamy wyraźnie wizję człowieka z Macedonii, czyli z Europy, południowej Europie, zapraszając go, żeby przyjechał do nich. I znowu byśmy chcieli wiedzieć, jak ta wizja wyglądała. Co to znaczy, że otrzymujemy wizję od Boga, czy przynajmniej Paweł otrzymał w tym momencie. I to jest kluczowy moment, więc na pewno można argumentować, że to jest bardzo kluczowy moment. Moment, kiedy Ewangelia dotrze na zachód, do Europy, do dalszych terenów. To jest wyjątkowy moment. Łukasz nie podaje jakichś szczegółów tu psychologicznych, czy jak to miało miejsce. Natomiast na pewno to był punkt zwrotny, punkt kulminacyjny, punkt przełomowy, jeżeli chodzi o Ewangelię. I chciałbym sugerować, że to jest możliwe dla nas, żeby Duch Święty do nas przemawiał, nawet bez pisma. Jasne, że Pismo Święte jest podstawą i Duch Święty na pewno nie poprowadzi nas w drogę, która jest sprzeczna z Biblią. Jeżeli ktoś mówi mi, że Bóg go prowadzi, żeby zabić swego brata, żeby popełniać cudzołóstwo z żoną sąsiada, to zwątpię w to i powiem mu, żeby on się zastanowił, czy naprawdę to jest Duch Święty. Tak samo przeprowadziłem wiele rozmów z Ukraińcami w ostatnich 2 latach. Czy Duch Święty naprawdę was prowadzi, żeby wyjechać do Kanady, do Kalifornii? Czy naprawdę to jest Duch Święty? Może to jest kto inny? Może to jest co innego? Może to nie jest Duch Święty, który ci prowadzi? Nie moje, żeby sądzić. Ale zastanów się, czy to jest w zgodzie z objawioną wolą Bożą w Piśmie Świętym. Czy to jest zgodnie z tym? Więc jeżeli ktoś mnie pyta w sobotę wieczorem, czy możesz zrobić kazanie jutro rano, to przyjmuję to, że może to jest sprawa Ducha Świętego. W Biblii tego nie znajdę odpowiedzi bezpośrednio, czy powinien zrobić kazanie jutro rano. Natomiast mam nadzieję, że będąc człowiekiem, który próbuje żyć z Bogiem, który trzyma swój nos w Piśmie Świętym, który próbuje współpracować z Bogiem, żeby przemienić swój podły charakter na coś lepszego w kierunku pobożności i świętości, że wtedy, kiedy coś się stanie, gdzie jest potrzebna pomoc, ja mówię tak, ja mogę. Jeżeli jest potrzeba, żeby pojechać na front z transportem i nie ma ludzi chętnych, to może Duch Święty prowadzi mnie w ten sposób, mówiąc, czego się boisz? Śmierci? Nie ma powodu, żeby się bać. Paweł pisze Filipian. Żeby o niczym nie martwić się. Nawet o śmierci. Więc czy Duch Święty prowadzi nas? No jest potrzeba. Jest ogromna potrzeba. Ludzie bez wody, już nie mówiąc o innych rzeczach. Czy ktoś im zaniesie wodę? I drzwi się otwierają. Duch Święty może zamykać drzwi. Duch Święty może przekonać, że to nie jest dla ciebie. To pozwól innym. Powinien być gotowy na poradę i wiele innych aspektów, ale Duch Święty przemienia nasze serce, żebyśmy żyli po Bożemu. Kiedy jest moment, kiedy ktoś potrzebuje rozmowy o Bogu, jestem tu. Kiedy ktoś chce słuchać o Jezusie, jestem otwarty, tak jak Krzysiek powiedział, na święta. Będzie okazja teraz na święta, żeby mówić w swoich rodzinach o Bogu, o Jezusie, żeby akcentować, że to jest Jezusowe urodziny. To nie są ty po prostu wesołe święta. Że Duch Święty tak mnie porusza, że jestem gotów wejść do tej grony i powiedzieć, módlmy się. Chciałbym przeczytać fragment. Śpiewajmy kolędę na chwałę Bożą. Czy Duch Święty musi doprowadzić mnie słowami? Może. A może po prostu przemieniał mnie, że jestem gotów na to, żeby czynić Bożą wolą. I jak patrzę na Pawła w tym tekście, w 16 rozdziale, on jest gotowy. On jest oddany. Czy to jest Azja, czy to jest Europa, on jest gotowy. Tak, ja. jeden człowiek w takim mieście Izum na Ukrainie. Mieszkał na zachodzie Ukrainy. Jest wiele takich historii, które może kiedyś będą opublikowane. Ale w tym mieście, na froncie, to było okupowane przez Rosjan, później oni wycofali się. I wszystkie kościoły, o ile ja wiem, zostali bez pastora w tym mieście. Powyjechali. I on siedział w ławce kościoła na zachodzie Ukrainy, zastanawiając się, kiedy oni mnie dopuszczą do kazalnicy. Nie chcą, żebym ja miał kazanie. I w pewnym momencie, myśląc o tym, słuchając kazanie, myślał, ja nie będę tu siedział w kolejce, żeby mieć kazanie. Niech chłopaki zrobią, ja pojadę tam, gdzie nie ma kazań. I pojechał do Izum. I jak przyjechał tam, ludzie tęsknili się za kościołem, za opieką, za wspólnotą. I on tworzył obóz latem teraz. I władze powiedzieli mu, okej, obóz, ale 10 dzieci, góra, bo jest niebezpiecznie. Zaczął się obóz i 250 osób się zjawiło na pierwszym dniu. Powiedział, okej, zrobimy grupę domową. Ma tam ponad 100 ludzi w grupie domowej u siebie. To jest taki Tymoteusz. To jest taka Lidia. Ktoś, o którym ludzie mówią z podziwem. Czyli co my chcieliśmy na froncie? Znaleźć Tymoteusza. Znaleźć Lidia i pomóc im. I jest trochę takich. I oczywiście dobrze jest wysłać pudełki z słodyczami dla dzieci na święta. Super sprawa. Odzież, super sprawa, wszystko super. Natomiast na co Jezus się skupił, na co Paweł się skupił? I czy to ma cokolwiek wspólnego z naszym dzisiejszym życiem? Idziemy dalej. O, to jest rzeka Filipi. Dobra.
W szabat wyszliśmy za bramę nad rzeką, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami wołała. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha, rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzą. Stawili przed pretorami i powiedzieli, ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Są Żydami i głoszą obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować ani stosować się do nich. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w zyby.
Okej, okay. Podobno synagog był budowany, kiedy stanowiło co najmniej 10 pełnoletnich mężczyzn, którzy byli głowami rodzin. A tu wygląda na to, że nie ma synagoga. Filipi, nie ma tych 10 kierowników domu i oni działali w tym momencie bez synagogi, bez budynku. I jeżeli nie było kworum na synagog, to w tym momencie oczekiwanie było, że się spotykają pod gołym niebem. Więc Paweł, widząc, że nie ma synagoga, szuka, gdzie ludzie się zbierają i znajduje przy rzece kobiety. I Lidia, jak widzimy, jej serce jest poruszone przez to, co Paweł mówi. I ona zaprasza go do siebie, do domu, więc jest początek, no, zalążka kościoła, ale jest Lidia, która otwiera swój dom i ma tu ludzie i czytamy to tam dalej w 40 wersetem, że ten dom Lidii był takim miejscem spotkań, miejscem, gdzie ludzie mogli, może spotkań to jest złe słowo, miejsce, gdzie ludzie się zbierali, gdzie się, otwarty dom, po prostu otwarta gościnność i widzimy, że to jest cechą jej, że ona jest bardzo otwarta. I mamy tu reakcję. Czyli reakcja ludzi, dla których ta kobieta, ta dziewczyna, która była opętana, no prawdopodobnie oni tracą pieniądze, wpływ i oni w tym momencie atakują Sylasa i Pawła. Dlaczego Sylasa i Pawła i nie Tymoteusza, nie Łukasza? Macie na to pomysł? Nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale może dlatego, że to są Żydzi. Że Paweł i Sylas to byli Żydzi. Łukasz był poganinem, to czytamy to w Kolosan. Tymoteusz, to już przerabialiśmy dzisiaj, był, jego matka była Żydówką, natomiast jego ojciec Grek. Więc może oni inaczej wyglądali, a może ludzie byli świadomi, prawdopodobnie byli świadomi pochodzenia tych ludzi i w tym momencie Paweł i Sylas dostają się do więzienia. I zobaczymy, co dalej. To jest Filipi. Czytamy dalej.
O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.
I przeczytajmy do końca. Dobra.
Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali liktorów z rozkazem: zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi ten rozkaz. Pretorzy przysłali, aby was wypuścić. Wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju. Ale Paweł powiedział do nich: publicznie bez sądu biczowali nas, obywateli rzymskich, i wtrącili do więzienia, a teraz cichaczem nas wyrzucają? O nie! Niech tu sami przyjdą i wyprowadzą nas. Liktorzy oznajmili te słowa pretorom. Ci przestraszyli się, usłyszawszy, że tamci są Rzymianami. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Oni zaś, wyszedłszy z więzienia, wstąpili do Lidii, zobaczyli się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli.
Dzięki. Może ostatnie parę słów na temat tego rozdziału i potem spróbuję podsumować zastosowaniami. Mamy tu strażnika. Strażnik, to znamy tą historię pewnie. Strażnik wygląda na to, uwierzył w Chrystusie, otrzymuje Ducha Świętego i jego rodzina jest ochrzczona i jego odpowiedź jest, żeby zapraszać, żeby być gościnny i zaprosić ludzi do domu. I Paweł, ciekawostka, te ostatnie słowa, ostatnie wersety, że on nie przyjmuje po prostu, żeby wypuszczono go, tylko twierdzi, że jest obywatelem Rzymu, Silas też, więc oni oczekują nie więzienia, tylko ochronę Rzymu. Oni nie mogą być wystawione przed sądem jako obywatele Rzymu i Paweł wykorzystuje to, żeby siać trochę obaw w sercach tych, którzy ich tak źle traktują. Więc mamy kolejnego obywatela królestwa w postaci tego strażnika. Na koniec parę zastosowań. Czy my jesteśmy, pierwsze, czy my jesteśmy tak zajęci, tak przejęci, tak entuzjastyczni i oddani dla dzieła Pana? Czy jesteśmy gotowi jak Paweł, jak Silas, jak Tymoteusz, Barnaba i inni? Czy jesteśmy gotowi, żeby oddać swój komfort, oddać swoje preferencje, oddać życie, które jest czasami bolesne? Są obwiązania. Musimy przejść przez takie rzeczy. Musimy się dostosować do Greków, Żydów, tych pod prawem, tych bez prawa. Może jesteśmy przedmiotami fałszywych oskarżeń, obgadywania, czasami przez chrześcijan, już nie mówiąc o cały świat. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby być źle traktowani? Czy jesteśmy gotowi inwestować w takiego Tymoteusza, w taką Lidię, że mogą nas uważać za tato, za mamo, że mogą uważać siebie jako syn nasz w Chrystusie, córka nasza w Chrystusie? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby czynić uczniami tak, jak Jezus robił z Janem, z Jakubem, z Piotrem i z innymi? Jak Paweł robił z Tymoteuszem, z Lidią, z tym strażnikiem i innymi? Czy jesteśmy na to gotowi? I jak pracuję z Ukraińcami, może też wspomniałem o tym, to widzę trzy typy ludzi. Ludzie, którzy są słabi. Oni potrzebują pomocy. Ludzie, którzy, może starsze babcie, które są w piwnicach, w tych miastach na froncie. One nie mają wody, nie mają niczego, nie mają domu. Czy jesteśmy słabymi? Jedni w kościele, wiele osób przychodzi do kościoła, bo są słabi. Potrzebują pomocy. I co Jezus zrobił? Pomagał tym, których spotkał. Ale nie szukał wszystkich. Nie oddał życia dla słabych. To nie była jego koncentracja. Potem w naszych kościołach i wśród Ukraińców jest druga grupa, która jest zajęta sobą, która w zasadzie żyje bez Boga i daje sobie radę. Daj mi trochę pomocy, ja ucieknę ze wschodu Europy, ze wschodu Ukrainy, ucieknę z zachodu Ukrainy. Przyjadę do Polski i ucieknę do Kalifornii czy do Kanady. Ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale tak naprawdę żyją w swoim, według swoich pragnień, ze swoimi wyobrażeniami, jak życie powinno wyglądać, które może mieć mało wspólnego stosunkowo z wolą Boga. Wielu jest takich w naszych kościołach. I potem jest trzecia grupa. I to jest grupa, na których Paweł się skupił, na których Jezus się skupił. To są ludzie, którzy patrzą nie na siebie, na swoją traumę, na to, co im jest źle. Którzy ciągle są myślami wokół swoich prawd i swoich potrzeb. Ale oni widzą wokół siebie potrzeby, ludzie. Oni widzą ludzie, którzy mają otwarte serce, jak Lidia. Widzą ludzie, którzy robią dobre rzeczy i są dobrze uważane w społeczeństwie, jak Tymoteusz. I przychodzą, towarzyszą tych ludzi. Są gotowe, kiedy jest potrzeba, można do takiej osoby dzwonić i oczekiwać reakcję pod wpływem Ducha Świętego. Reakcję pod wpływem Słowa Bożego. Dlatego, że ta osoba ma przemieniony umysł. Jest ktoś potrzebny na zespół, na front, ta osoba pojedzie. Mam w zespole naszym dziewczyna, właściwie młoda kobieta, 27 lat. Ona była z nimi, już dwa razy zemdlała, jak byliśmy tam w ciągu jednego dnia 5 razy z powodu tego, co widziała. Leżała na drogę przez pół godziny i ona jedzie teraz następnym transportem. Młoda dziewczyna, delikatna bym powiedział, ale zdeterminowana, że to, co widziała, ona nie zostawi tego. O takich ludzi jak Tymoteusz i Lidia, Bóg w swojej suwerenności decydował, że będą przedmiotami, bohaterami. Czy my będziemy liczyć się pośród nich? Czy my uczymy się stosować Pismo pod prowadzeniem Ducha Świętego? Czy my jesteśmy gotowi powiedzieć, ja pójdę? Czy mamy otwarte domy, jak Lidia, jak strażnik? Czy jesteśmy gotowi na to, że ludzie nas złoczynią, złorzeczą, obgadywują, prześladują? I czy jesteśmy gotowi w środku wszystkich ból i cierpień i zmartwień, czy jesteśmy gotowi, żeby śpiewać Bogu teraz na święta i żyć na Jego chwale, tak jak Jezus i Sylas robią w więzieniu? Aby tak było. Amen.